Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, a ze mną jest Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie pośle, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk był obecny na Pomorzu Zachodnim i podobno spełnia postulaty rolników. Sami rolnicy mówią, że no nie zupełnie.
To chyba całkowicie, to może jemu się tak wydaje, że spełnia jakieś obietnice rolnikom, bo sytuacja w rolnictwie przed dniem wiosny jest, uważam, bardzo trudna. Patrząc na ceny nawozów, patrząc na choćby suszę ubiegłoroczną i w ogóle opłacalność produkcji rolniczej. To i protesty, które właśnie są wynikiem tej sytuacji.
Rolnicy już zapowiedzieli, że będą słabiej nawozić.
I wie pan, panie redaktorze, to nie jest rozwiązanie. Bo do czego nas to doprowadzi? Doprowadzi nas to, że rolnik, który powinien zebrać powiedzmy 6, 7 czy 8 ton w dobrym roku, zbierze 3-4. Niekoniecznie dwa razy więcej dostanie za to zboże. To zboże będzie gorszej jakości, czyli opłacalność mu spadnie. Kredyty trzeba płacić za ziemię, za maszyny. Także to nie jest rozwiązanie dzisiaj. Dzisiaj rząd powinien, tak jak my żeśmy zaproponowali, 1000 zł dopłaty do każdej tony nawozu azotowego, po to, żeby zniwelować te ogromne podwyżki cen, które miały miejsce, gdzie dzisiaj saletra monowa kosztuje 2800 za tonę.
Minister, panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo. Minister odpowiada, nie mamy więcej pomocy de minimis, dlatego że wyczerpiemy limity i Komisja Europejska każe naszym rolnikom zwracać te pieniądze. Gdzie leży prawda?
Znaczy się tak, to oczywiście z pomocy minister ma rację, jeśli chodzi o, że ona nie jest niewyczerpalna i służy do różnego rodzaju wsparciu, czy to materiału siewnego, czy też dopłaty do ubezpieczeń, ale sytuacja jest ekstraordynaryjna. Tak, nie mieliśmy takiej sytuacji od wielu, wielu lat. Czego jest przyczyną, no to byśmy mogli pewnie podyskutować, natomiast dzisiaj zostało nam kilkanaście dni do tego, że rolnicy powinni wjechać z pierwszą dawką w pole i powinni wjechać z pełną dawką, bo ona przecież za azot decyduje o bardzo dużej części plonu, którą uzyskujemy. I dlatego też my mówimy, panie ministrze, trzeba być odważniejszym. Mówi minister Kowalczyk, że złożył wniosek w Komisji Europejskiej. Ale w Komisji Europejskiej jest komisarz do spraw rolnictwa Wojciechowski po raz pierwszy w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Gdzie jest premier, który za przeproszeniem jeździ i dyskutuje na ten temat w gronie premierów, który walczy o to i mówi, no dobrze, w ostateczności podejmujemy decyzję krajową, bo bezpieczeństwo żywnościowe i stabilizacja rolnictwa jest dla nas ważniejsza niż to, czy dostaniemy karę, czy nie dostaniemy kary. Bo dzisiaj nie wolno tego chyba stawiać na jednej szali.
Ceny nawozów to jedno, a aplikacja do określania strat suszowych to drugie, bo to jest jeden z postulatów, który zgłaszają rolnicy, że te aplikacje suszowe, to są, wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy nie mają w swoich rodzinach rolników, aplikacja suszowa sczytuje na podstawie takich stacji meteo o tym, czy była susza na danym obszarze, czy nie. Rolnicy mówią, że była, straciliśmy, a aplikacja mówi, nie było u was suszy. No i teraz powstaje problem, dlatego że rolnicy no, są w kropce.
No tak, Ministerstwo Rolnictwa wymyśliło taką aplikację, która tak naprawdę wyeliminowała suszę w Polsce. Czyli dzięki tej aplikacji nikt z tych rolników, którzy składali albo chcieli próbować wygenerować wniosek suszowy, nie mógł tego wniosku wygenerować ze względu, że aplikacja nie pozwalała. Tak jak do tej pory mieliśmy taką sytuację, że były powoływane przez wojewodę przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego komisje, które chodziły, szacowały poszczególne uprawy i określały poziom strat. Aplikacja temat miała być taką fajnym urządzeniem, które nam już jak gdyby wyeliminuje te konieczność powoływania. I wyeliminowała, ale jakiekolwiek straty. I teraz pytanie. Minister mówi o tym, że w jakiś sposób będzie chciał pomóc, albo no tak, tylko że jeżeli aplikacja nie pozwoliła, czyli nie ma żadnych dowodów na to, że ktoś coś próbował, albo w ogóle nie złożyło. I teraz w jaki sposób chcę zrekompensować te straty suszowe za 2021 rok w naszym województwie, bo byliśmy jedynym województwem w kraju, które zostało dotknięte dużymi spadkami plonów. Pamiętamy, nie wiem, czy pan, panie redaktorze, pamięta te kilkanaście dni, chyba w czerwcu, gdzie tam temperatura była grubo powyżej 30 stopni, nawet 40.
A to
Po
powiedzmy
prostu
sobie,
te
że to nie
zboże.
jest jedyna susza, ta, która dotknęła nas w zeszłym roku, bo to
Nie.
jest piąta z kolei susza.
My mieliśmy cztery susze i jedne deszcze nawalne. W 2017 roku, wtedy, kiedy wiele upraw zostało, nie zostało zebranych, kiedy wiele ciągników, maszyn zostało w polu, grzęzło, bo się po prostu nie dało nic zebrać.
No i teraz
To było coś strasznego.
minister mówi tak, aplikacja nie pokaże, że tam jest susza, w związku z tym rolnik będzie miał możliwość złożenia zażalenia i wówczas przyjedzie urzędnik z takiego ośrodka doradztwa rolniczego i stwierdzi naocznie, że to trzeba bardzo szybko zrobić.
Nie, to trzeba zrobić inaczej, panie redaktorze. Trzeba wrzucić aplikację do kosza. Ona nie sprawdziła się, nie działa. Trzeba przywrócić na ten rok działanie tych komisji, które były powoływane przez wojewodów, żeby można było, żeby rolnicy już wiedzieli, że taka procedura będzie. Natomiast jeżeli chcemy spróbować, to najpierw przetestujmy coś w jakimś określonym, nie wiem, powiecie czy województwie. Stwierdźmy, że jest OK, dopiero później ją wdrażamy. Niestety obecnie rządzący wymyślają coś, uważają, że to jest super, fajnie będzie działało, a jak się później okazuje, tylko same problemy i przez to na przykład rolnicy nie otrzymali tej pomocy. Ja tylko pamiętam spotkanie z rolnikami z powiatu kołobrzyskiego, którzy mi wyliczyli, że średnio mi spadło około 1,5 tony we wszystkich tych podstawowych gatunkach zbóż, przeliczyli powierzchnię, na jakiej gospodarują w powiecie kołobrzyskim. Panie redaktorze, za zeszły rok to było 100 milionów złotych. Jeden powiat.
Potężne pieniądze. Panie pośle, zmieńmy temat i porozmawiajmy o tym, co jest w tej chwili na ustach większości, przynajmniej większości społeczeństwa, to sytuacja na wschodzie. Konflikt Rosji z Ukrainą, chyba tak to należałoby powiedzieć, a przynajmniej ryzyko dużego konfliktu militarnego w Europie nie było takiego chyba od 30 lat. Pan uważa, że Polska jest gotowa na to, żeby przyjąć na przykład falę uchodźców, która przyjedzie prawdopodobnie, będzie uciekała z terenów Ukrainy?
Ja myślę, że my nie jesteśmy przygotowani na scenariusz, którego dzisiaj nie znamy. My możemy tylko i wyłącznie przypuszczać, że może być to fala, jedni mówią o milionie, jedni mówią nawet o więcej. Dzisiaj dla nas powinniśmy zobaczyć, jakie my mamy w ogóle możliwości. I dobrze się stało, że takowe działania podejmują wojewodowie wspólnie z samorządowcami. Natomiast tego, co się może wydarzyć, nikt nie jest w stanie przewidzieć i miejmy nadzieję, bo ta sytuacja, nawet ta ogromna fala, która mogłaby przyjść do nas, może zdestabilizować również naszą sytuację wewnętrzną. Tak? I przecież jest Słowacja i Polska jest pokazywana jako te kraje, do których pierwsze te fale mogą trafić. I rozwój sytuacji, które może mieć miejsce. Dzisiaj uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby na każdy scenariusz być w miarę przygotowanym, czyli zarówno ten związany z uchodźcami, ten czy z pomocą humanitarną dla Ukrainy, ten, który spowoduje, że naszych obywateli w szybkim tempie ściągniemy z tamtego rejonu, bo przecież tam mieszkają Polacy i wcale nie są to tylko dyplomaci. I bym powiedział, to jest wielowątkowe, natomiast chyba wszyscy, jak jesteśmy w Polsce, nie chcemy, modlimy się wręcz o to, żeby do tego konfliktu nie doszło, bo w wojnie nie ma zwycięzcy. W wojnie są ofiary, w wojnie są ogromne straty i Władimir Putin, ja nie wiem, czy to już jest jego chorobliwa obsesja, na temat tego wchodzenia jakby w integralność, suwerenność Ukrainy, czy też jeszcze inne jakieś względy, bo uważam, że jeżeli pojawią się pierwsze trumny, które przyjadą do Moskwy z rosyjskimi żołnierzami, to Władimir Putin już taki odważny nie będzie w tej kwestii, a wydawać by się mogło, że dzisiaj żaden konflikt niczego nie rozwiązuje. Oczywiście ta zapowiedź tej dumy mnie przeraża. To jest prowokowanie właściwie Ukrainy, żeby nie miała wyjścia. Mówię tutaj o jak gdyby uznaniu tych republik ludowych, które separatystyczne, które się tam odłączyły. To jest coś, co jest nieprawdopodobne. Może tyle stracić. Ja myślę, że dzisiaj ważne jest, żeby kraje Europy Zachodniej czy kraje
No właśnie chciałem pana zapytać
Paktu.
o to, jak Europa powinna zareagować, bo ona dzisiaj reaguje dosyć stanowczo, natomiast w sytuacji, kiedy, to znamy z historii, w sytuacji, kiedy przychodzi kraj i mówi sprawdzam, potrzebuję waszej pomocy, no to historia nam daje, Polska jest świetnym tego przykładem, że no, nie ma takiego wsparcia, że kończy się tylko na słowach. Jak powinna
Ja
zareagować
obawiam,
Europa w tej sytuacji?
ja już się obawiam, że dzisiaj nie mamy jedności, bo słyszymy słowa, które padają z Berlina, niezrozumiałe dla mnie. Słyszymy słowa z Budapesztu, wizyty w Moskwie i mówienie, że to jest tylko biznes, czy nawet z Pragi. To pokazuje, że czym ktoś jest dalej od tej Ukrainy, tym optyka mu się bardzo mocno zmienia. Dzisiaj potrzebny jest nam naprawdę sojusz, bo tylko tego będzie się obawiał Putin, że wszyscy staną w jednym szeregu, będą mówili jednym zdaniem, będą wyciągali jednakowe sankcje gospodarcze wobec Rosji, bo tylko i wyłącznie tego jest w stanie się przestraszyć Putin w kontekście jego działań. Ja nie mówię o eskalacji i o konflikcie, który miałby już element jak gdyby światowy. To by było w ogóle pewnie żadnych granic byśmy tutaj
No wszyscy boją się wypowiedzieć tego na głos, no ale to widmo III wojny światowej wisi w powietrzu, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
Oczywiście bardzo niebezpieczna i uważam, że dyplomacja. Dzisiaj to co trzeba bardzo mocno podkreślać, czy też uważać, że każde spotkanie, czy to będzie rosyjsko-francuskie, niemieckie, czy amerykańskie, czy nasze jako przewodnictwo OBWE, naszego ministra Raua, jest potrzebne, bo daje szansę, bo być może potrzebne jest dzisiaj danie Władimirowi Putinowi możliwości wyjścia z twarzą z tego, co sam tworzy, tak? Ja myślę, że każda takowe rozwiązanie, które zapobieży temu konfliktowi, jest rozwiązaniem dobrym. Bo dzisiaj to, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, ja się obawiam, że Putin, chcąc jak gdyby nie dopuścić do tego, żeby Ukraina mogła pójść w stronę Paktu Północnoatlantyckiego, czy też nawet Unii Europejskiej, jeszcze bardziej wzmógł te oczekiwania w narodzie ukraińskim niż kiedykolwiek do tej pory.
No to sami Ukraińcy przyznają, że ta sytuacja ich tak nie zjednoczyła, jak właśnie sytuacja zagrożenia ze strony Rosji.
To nie będzie Czeczenia. To może być dla Rosji Afganistan. I to jeszcze znacznie większej skali, bo tu mogą być dziesiątki i setki tysięcy ofiar i obyśmy nigdy nie doprowadzili albo nieroztropną polityką ktokolwiek do możliwości, realnej możliwości zaistnienia takiego konfliktu na taką skalę przy użyciu takiego sprzętu, jaki dzisiaj armie posiadają. No i zawsze, nie wiem, po prostu ja nie rozumiem Putina. Nie rozumiem tego, że może komuś chcieć narzucić, że ty nie możesz decydować o swoim losie, bo ty jesteś naszym sąsiadem.
A do tego w kraju w środku Europy. Musimy kończyć, panie pośle.
Tak.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Jarosław Rzepa, zachodniopomorski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.